Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
A my, drodzy Państwo, próbujemy rozwikłać bardzo ważną zagadkę. No cóż, w wodzie rośnie, kaczeńcem się nazywa, ale tak naprawdę to jak się nazywa? 801 50 10 22 i 81 743 7383, a już nawet dzieci przecież zauważyły, że wiosna pięknie, wyjątkowymi kwiatami rozkwita.
Czary-bary, fiku-biku, szedł czarodziej po trawkiku. Niósł plecaków, fiołki, róże, a stokrotki gdzie? W kapturze. Rzucał kwiaty, gdzie się dało, żeby wszędzie coś pachniało. Koło ławki, koło krzaka, jakie kwiaty? Te z plecaka.
A kaczeńce to gdzie są, gdzie rosną i jak się nazywają? 801 50 10 22. Naprawdę całkiem sporo widziałam ich wczoraj w Lasach Chełmskich. Ale tak jak rozmawiałam z panem Piotrem Kosmalą, starszym specjalistą służby leśnej, okazało się, że tak naprawdę teraz współcześnie to my musimy szukać tych miejsc, gdzie te kaczeńce występują. A kiedyś w latach dzieciństwa pana Piotra to było tak, że tych kaczeńcy było absolutnie zatrzęsienie na każdym najmniejszym jakimś takim płytkim zbiorniku wodnym. A teraz nawet, żeby zrobić piękne zdjęcie takiego kaczeńcowego bukietu, jakie nam przysłał pan Krzysztof, to musimy trochę się naszukać. No tak to się pozmieniało.
Wiosna jest pełną parą, widać już dużo zielonego, widać przeróżne kwiaty, właśnie stoimy przy kępie kaczeńców. Także robi się sucho. Tą wiosnę widać także po tym, że na przykład mamy już dyżury przeciwpożarowe. Pomimo, że w miejscu, w którym stoimy, jest troszkę wody, tak? Natomiast na górkach już ta ściółka zaczyna pomału wysychać. I w lasach nie patrzymy na to, że tutaj mamy odrobinę wilgoci, tylko patrzymy na te miejsca, w których już mamy ze względu na wiosnę, mamy sucho po prostu. I uruchamiamy patrole przeciwpożarowe, dyżury przeciwpożarowe i prosimy serdecznie o zachowanie tej ostrożności, nie rozpalania tego ognia w lesie, gdziekolwiek, tylko tam, gdzie te miejsca są wyznaczone, bo po prostu las płonie bardzo, bardzo szybko. A później odbudować to i żeby przyroda wróciła i to w takim stopniu, jak jest w tej przed pożarem, to są po prostu długie, długie lata.
Więc o to dbamy, na to zwracamy uwagę, no i oczywiście zwracamy na te nasze wyjątkowe żółciutkie kaczeńce, które obserwowaliśmy wczoraj. Pierwszy raz tej wiosny tak naprawdę. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry, panie redaktor, witam słuchaczy. No więc ja spotkałem takie, że tak powiem, nie tylko poletko, ale obszar niedaleko nas znowu, prawda, w okolicach Nowego Stawu. Tam takie bagniska są i między innymi, co ciekawe, w tych bagniskach są jakby takie no mocniej nawilżone oczka wodne. I te obrzeże tych oczek, no to jest coś pięknego, bo właśnie żółcień tej śmieci błotnej, no czyli kaczeńców, prawda? Także przepiękne widoki. No chodziliśmy tam, powiedzmy, oglądaliśmy z tym, że za blisko się nie da, jako że no jest to, w sumie to jest no bagno. Nie dokładnie takie głębokie, ale bagnisty teren. Także no, odpowiadam na to pytanie, że jest, no moim zdaniem to jest nazwa knieć błotna. Myślę, że...
Tak, jak najbardziej tak. Knieć błotna, choć tak. Te takie poboczne nazwy, które po prostu stosujemy w takiej nomenklaturze ludowej, jakby to się powiedziało, to także kaczyniec, czy też kaczeniec. Błotny. Na przykład również takie słowa tutaj znajdujemy. Jak najbardziej tak. Cieszę się, że pan już widział właśnie te kaczeńce, bo troszkę trzeba było na nie poczekać. Wiadomo, niezbyt ciepło, no i tego słońca nie za dużo. Pan Krzysztof napisał, że już 2 kwietnia właśnie w tym roku zobaczył pierwsze kaczeńce. Zobaczył je w takim rowie melioracyjnym, leśnym w Brzozowym Kącie. Natomiast, no tak jak mówię, trochę trzeba i znać ten las, nawet podczas takich turystycznych spacerów, żeby wiedzieć, gdzie znaleźć te kaczeńce. Wyglądają przepięknie, nie tylko na zdjęciach, w rzeczywistości, w naturze chyba jeszcze lepiej, prawda?
Tak, i gdzie można dojść, trzeba uważać, bo mówię, no tak. To są te kwiatki, które lubią, powiedzmy sobie, muszą mieć wilgoć, Zresztą wiemy o tym, że jest taki gatunek, no oprócz tych kaczeńców polnych czy leśnych, to ogrodowe też, powiedzmy sobie, takie oczka wodne.
Tak, pani Krystyna też o tym pisze, że są jeszcze właśnie kaczeńce ogrodowe, więc z pewnością chyba właśnie w ogródku być może takie ma. Są troszeczkę, powiedziałabym, takie mniejsze i subtelniejsze, prawda, te ogrodowe. Natomiast tak, tak. Natomiast ta kniedź błotna, taka dzika, rasowa, leśna, jest po prostu przepiękna. No widać w niej taką siłę, taki power i wiosenny, i leśny po prostu.
Panie redaktor, siła jest jeszcze w czym innym. No nie wiem, czy powiedzmy można powiedzieć, ale trzeba. Jeżeli chodzi o kaczeńca, to on sam w sobie, jeżeli go dotykamy w takiej postaci jeszcze niezerwanej, no bywa toksyczny, nawet potrafi poparzyć. Ma substancję parzącą w sobie też. Dopiero po zerwaniu następuje ta detoksyzacja, no i tam można go śmiało trzymać w ręce, chwalić się, mam kaczeńca. No aczkolwiek lepiej nie on sobie rośnie, bo najpiękniej to wygląda jednak.
Tak, naprawdę. To tak jak ten stały błąd, jaki popełniają, no powiedziałabym, że chyba jednak częściej panie turystki, które chciałyby się tak tymi zawilcami nacieszyć i jeszcze sobie jakiś jeden tutaj na pamiątkę czy kilka w bukieciku zerwać, a one po prostu tak schylają główki od razu po tym ścięciu.
No nie ma nic piękniejszego jak natura przecież.
Tak, no i wtedy, kiedy są w tych takich dużych łanach, to wyglądają po prostu przepięknie, a tak w wazoniku nawet taki jeden, to nie za bardzo. Nie polecamy?
Panie rektor, wystarczy pojechać do Kozłówki, byliśmy tutaj to parę dni temu, przecież łany dosłownie, no coś pięknego, łany tych białego kwiecia, no przeplatane jeszcze fiołkami też w wielu miejscach, w tym parku, prawda? No to coś wspaniałego. Tam no, chodzi się i ogląda się, że aż no, żal deptać. Naprawdę. Najchętniej by się przesunęło. Tak. Ale widoki przepiękne.
To prawda. Fiołki w tym roku rzeczywiście pokazują się z tej jak najpiękniejszej strony. Wszystkiego dobrego, panie Andrzeju. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Tak jest. Oczywiście kniedź błotna, czyli kaczeńce. Trudniejsza chyba ta nazwa botaniczna, a kaczeńce to tak łatwo powiedzieć.
Kaczeńce, no wszyscy mówimy na nie kaczeńce, żółte kwiaty, pojawiające się wczesną wiosną na rozlewiskach, tam gdzie jest dosyć płytko, a dociera bardzo dużo światła, ale kwiat jest inny niż te, które mamy, roślina jest inna niż te, które mamy w ogródkach, dlatego że ta roślina rosnąc w wodzie, tą wodę po prostu chłonie. Te jej kłodygi są grube, mięsiste, nasiąknięte wodą, liście są takie też mięsiste, nasiąknięte wodą. W każdym razie żółty kwiat, który rośnie na, i to w takich w kępach, który rośnie na rozlewiskach, na słonecznych, płytkich rozlewiskach, to na 99% jest to kaczeniec. Kiedyś było ich znacznie więcej. Było po prostu na wiosnę żółto, na łąkach, na rozlewiskach. W tej chwili trzeba pochodzić, żeby tego kaczeńca znaleźć.
I pani Aga wspomina, że ja kiedy byłam mała, to z babcią wybierałam się wiosną na kniedźki. Jakież było moje rozczarowanie, jak poszłam do szkoły, a tam jednak pani nauczycielka powiedziała, że to kaczeńce, że to właśnie kniedź błotna, a nie kniedźki. Ale to tak bardzo sympatycznie, czyli te kniedźki powstały po prostu od tej kniedzi błotnej.
Nazwa, którą powinniśmy się bardziej posługiwać, to jest kniedź błotna, ale każdemu więcej mówi słowo kaczeniec, bo wie od razu o co chodzi. Może ta nazwa trochę dlatego, że kaczki chętnie koło tego przy tym pływają.
I tak nam się po prostu skojarzyło. No trzeba będzie to jeszcze zgłębić i poszukać tej etymologii. Dzień dobry pani Marianno.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Jeżeli chodzi właśnie o kniedź błotną, w mojej okolicy, tak na podmokłych łąkach, tutaj bardzo blisko jest taki staw melioracyjny i też wokół tego stawu jest bardzo, bardzo, bardzo licznie występują te kaczeńce. Są prześliczne, mają takie jaskrawo-żółte te kwiaty. No, jest to roślina lekko trująca. Jeżeli chodzi o babrzyska często spotykam w lesie i nawet właśnie w pobliżu babrzysk na pniach drzew znajduje jeszcze sierść zwierząt, dzików czy tam jeleniowatych, które po prostu po kąpieli ocierają się o te drzewa i właśnie o tę korę, około korę drzew i tam pozostawiają właśnie resztki tej swojej cierski. Ja, pani redaktor, święta spędziłam w Warszawie, więc miałam okazję być dwa razy na spacerze w rezerwacie przyrody imienia Stefana Skarżyńskiego Las Kabacki. I właśnie mam taką skalę porównawczą, las warszawski, wielkomiejski i lasy tutaj okoliczne, gdzie ja mieszkam. A więc no, jeżeli chodzi o kabaty, wiosna tak jest już bardziej widoczna. Intensywnie śpiewały ptaki, na ścieżce leśnej w słońcu wygrzewał się dalec, czyli beznoga jaszczurka, w powietrzu tyle, kwitną leśne drzewa owocowe. No, zawilce gajowe tak, ale w małe takie kępki, małe miejsca, gdzie w porównaniu z moimi tutaj lasami, mówiąc w cudzysłowie moimi, że tych zawilców są takie duże, duże, wielkie łany, więc tam gdzie niegdzie tylko niewielkie stanowiska zawilców spotkałam. No oczywiście gdzieś przy ścieżkach ziarnopłon wiosenny kwitł, barwinek. Pierwszego dnia przemierzałyśmy taki fragment lasu, takie tereny typowo leśne, polany, skraj lasu. Natomiast drugiego dnia byłyśmy w części lasu, gdzie dominują malownicze, strome, głębokie wąwozy i tak można odnieść wrażenie, że jest się w górach. Ale są ślady bardzo dramatycznej wichury, która przeszła nad Warszawą, pozostawiając ogromne spustoszenia drzewostanu. Zwłaszcza na niektórych fragmentach lasu, to szczególnie tam, gdzie rosły sosny i takie te wysokie sosny, tak zwane drągowiny i bzozy. To są olbrzymie, tysiące drzew powalonych właśnie w tym lesie. No i więc, no oczywiście, że jest to las wielkomiejski, gdzie jest dużo rowerzystów, spacerowiczów, biegaczy i trudno właśnie dniem w dzień spotkać jakąkolwiek zwierzynę. No więc dominują właśnie może tutaj, jeżeli chodzi o typ lasu, to grądy. A więc są graby, dęby, buki, lipy, domieszka brzus. Natomiast tutaj, jak wróciłam do domu i porównuję te lasy moje tu nasze okoliczne lasy i lasy warszawskie, gdzie te lasy tutaj okoliczne są mniej uczęszczane przez ludzi. Także spotykam zwierzynę, spotkałam dwa padalce, zaskrońca wygrzewającego się na ścieżce leśnej, trzy sarny sobie przebiegały, jeża spotkałam, także jest po prostu, jest dużo, dużo, dużo inaczej, wiele inaczej, bardziej inaczej.
Tak jest, mówię. Ale grunt, no. Że nie mówiła tutaj pani nic, że w tym lesie wielkomiejskim, tak warszawskim, jak go pani określa, na szczęście nie mówi pani nic o żadnych śmieciach, więc chociaż to jest na duży, duży plus. A swoją drogą tak naprawdę właśnie w ten weekend teraz ogromne sprzątania i lasów, i tych naszych terenów zielonych gdzieś w miejscach zamieszkania i dzieci i młodzież angażują się w takie sprzątanie. Między innymi dzielnica 10 też dzisiaj będzie sprzątać wszystkie śmieci gdzieś w okolicy chociażby szkoły podstawowej numer 2. Polecamy Państwu takie akcje, bo to też jest dobry moment na spotkanie chociażby sąsiedzkie. No i rzeczywiście posprzątanie tego terenu, bo niestety, ale tak podróżując ostatnio po lasach zaobserwowałam, że troszkę ta niechlubna tradycja pozostawiania śmieci w lesie po prostu powróciła. Szkoda, to szkoda. Będziemy jeszcze ten temat oczywiście poruszali. A jeśli chodzi o różnego rodzaju przepiękne kolory, już nie śmieci, w lesie, to także między innymi pan Krzysztof napisał, że już wczoraj widział rozkwitającą magnolię w Kolembrodach, oczywiście ogrodową jak najbardziej, jednak nie zdążył zrobić zdjęcia, więc jeszcze na to zdjęcie poczekamy, zwłaszcza, że być może tak za kilka dni to będzie już więcej tych rozwiniętych, pięknych kwiatów, więc kolory powoli się pojawiają. Pojawiają się także takie kolory bardzo wyraziste właśnie w lesie, czyli nie tylko tak knieć żółciutka, błotna, ale także kolor czerwony można gdzieniegdzie wypatrzeć.
Są to takie miseczki, jak gdyby różnej wielkości, najczęściej do 3 cm i mają, że tak powiem, takie uwypuklenie, które no dosłownie nam przypominają jakąś miseczkę, czarkę, czyli gdybyśmy naleli tam odrobinę wody, to ona by się utrzymała w obrzeżach tego, jak to się mówi, no nie wiem, czy nazwać to hymenoforem, ale niech to będzie, że to taki, że tak powiem, właśnie taka część grzyba. Bardzo i charakterystyczna, tym bardziej, że jeszcze nie mamy takich innych jaskrawości w terenie, to się nam przebija od razu.
Przebija nam się od razu i w oczy rzuca właśnie taki czerwonawy, nawet ostro czerwonawy grzyb. Grzyb wczesnowiosenny, grzyb z jednej strony niejadalny, ale smakosze grzybów uważają, że zjadane właśnie te grzybki na surowo przypominają smakiem rzodkiewkę. No i z koloru też troszkę, nawet z kształtu tak pokusiłabym się, że też trochę tę rzodkiewkę mogłyby przypominać. 801 50 10 22, o jakie grzyby chodzi? Muszą to Państwo zobaczyć sami, jeśli jeszcze tylko Państwo nie widzieli czegoś tak intensywnie czerwonego, przyciągającego wzrok właśnie wtedy, kiedy spoglądamy w runo leśne, a te owocniki można spotkać od grudnia aż do maja, a swój wzrost ten grzyb rozpoczyna jeszcze pod śniegiem.
No niejadalna, moim zdaniem niejadalna, tym bardziej, że nie ma ona jakichkolwiek rozmiarów znaczących do tego, żebyśmy sobie przygotowali strawę, ale ona akurat do jadalnych nie należy.
Tak, przestrzegają leśnicy, ale są amatorzy rzeczywiście różnego rodzaju grzybów i także, tak jak Państwo słyszeli, również i ten rzodkiewkowaty tak ze smaku próbują. Dzień dobry, Pani Małgorzato.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jakiż to grzyb, jaką nazwę nosi?
No mówimy tutaj o czarce szkarłatnej, bardzo urokliwym grzybie. Ja akurat miałam okazję takie grzyby oglądać w lasach w Tyśmienicy. Tam jest rozlewisko rzeki Tyśmienica, dużo jest takich lasów olszynowych. I właśnie taką czarkę pamiętam, kiedyś widzieliśmy. Osobiście bałabym się ją zerwać, a kiedyś była chyba pod ochroną nawet.
Tak, teraz już nie jest, już została wykreślona z listy gatunków chronionych, to prawda. Zresztą rzeczywiście ona tak pięknie w tym lesie wygląda, że lepiej ją w tym lesie po prostu pozostawić.
Tak, na zasadzie tych zawilców i przylaszczek, które są najpiękniejsze w swoim środowisku naturalnym. Ale doczytałam się, że właśnie te czarki szkarłatne niektórzy używają jednak w kuchni bardziej jako ozdoba na kanapki czy do jakiegoś gulaszu. No trudno mi sobie to wyobrazić, bo jednak ja wyznaję zasadę, że grzyby to tylko te naprawdę, naprawdę znane zbieram. Ale są jeszcze inne grzyby leśne. Pietrzenice, no to te to już naprawdę są niejadalne, a nawet wręcz trujące. Czy smardze też się pojawiają. No i całoroczne boczniaki.
Tak, to prawda. Rzeczywiście, ale te czarki tutaj wybijają się kolorem i kiedy tylko zobaczyłam je to akurat na terenie Nadleśnictwa Sarnaki, to od razu chcę się je i sfotografować i pokazać i właśnie o nich również opowiadać, drodzy Państwo. Podała Pani tutaj nazwę czarki szkarłatnej, ale proszę sobie wyobrazić, że jest jeszcze nazwa czarka austriacka. Trudno tak naprawdę je pomiędzy sobą rozróżnić, to już tylko jakiś wytrawny mykolog mógłby to zrobić, ale żona pana Piotra, jak sam do nas pisze, zaznacza, że no właśnie, chyba może więcej nawet tej czarki austriackiej gdzieś tam u nich w terenie, ale, drodzy Państwo, czarka czarką, ja tutaj także chcę Państwu powiedzieć, że wtedy, kiedy Państwo naprawdę troszeczkę schylą wzrok i zobaczą gdzieś jakieś spróchniałe gałązki, to tam obok tej czarki też całkiem inne porosty, ale też i grzyby na takim spróchniałym drzewie czy gałęzi można zaobserwować. Prawda, Pani Małgorzato?
Oczywiście, a ja jeszcze się doczytałam o jeszcze jednym rodzaju czarki, o czarce jurajskiej i ta ponoć jest pod ochroną. Nie wiem, w których lasach mieszka, no gdzieś w Polsce pewnie.
To prawda. Wszystkiego dobrego, Pani Małgorzato. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za te informacje, a my jeszcze tylko sobie je potwierdźmy.
Tutaj mamy sobie na przykład takiego grzyba, który się nazywa czarka szkarłatna. Oczywiście to jest taki grzybek, który ktoś by mógł powiedzieć, że w formie porostu, ale jest niezwykle urokliwy bo, że tak powiem, taką ma swoją szkarłatność, purpurę i no, na pewno rzuca się w oczy.
Rzuca się w oczy i to bardzo, zresztą wtedy, kiedy był taki swoisty wysyp tej bardzo, bardzo wczesnej wiosny, to naprawdę bardzo wiele osób fotografowało i gdzieś tam prezentowało w internecie, więc mam nadzieję, że Państwo też zobaczyli po prostu taką czarkę szkarłatną, czy też austriacką. Ale grunt to pospacerować w takim terenie bagnistym, takim terenie podmokłym, leśnym, żeby to wszystko zapamiętać. I tak też było właśnie wczoraj.
Któregoś roku, przechodząc koło takiej lipy, zobaczyłem, że puszczyk siedzi na lipie. Później następnym razem przyszedłem pod tą lipę, delikatnie podrapałem, zobaczyć, czy jest zasiedlona ta dziupla naturalna. No i puszczyk wychodził, nie odlatując, wychodził tylko na gałąź, zlokalizował, co się dzieje wkoło i z powrotem chował się do tej dziupli. I to nie było jednokrotnie, to było kilkokrotnie, więc spokojnie nie obawiał się mnie. I mogłem sobie jednak go parę zdjęć cyknąć aparatem. Delikatnie. Jemu się tak jakby wydaje, że może jakiś, może drapieżnik, nie drapieżnik, jest blisko jego drzewa, które jak
którędy, bo to będzie woda.
Gdzieś trzeba będzie przejść dookoła. Może lewą stroną.
I tak oto pan leśniczy Paweł Andruszewski z Leśnictwa Ostrowy prowadzi nas po tych bagnistych terenach. Dobrze, że je zna, choć no jednak buty tak troszeczkę tej wody do domu nabrały. To chyba tak na pamiątkę.
Zawilców tak, na gruncikach zawilców jest, przylaszczek również. Bujne runo, wiosna idzie, zaczyna się robić kolorowo w lesie. Pomalutku, jak widzimy, to leszczyny również się rozwijają, listki, zielenieje, las w oczach. No zimnawo-zimowe były te ostatnie, chyba w tamtym tygodniu parę dni, gdzie były przymrozek i to nawet 4 stopnie na minusie u nas. Ale widać, że jednak roślinom to nie zaszkodziło, runa dalej kwitną i się rozwijają. Ten okres zimowy troszeczkę w tym roku nam się przedłużył.
A skoro tak mokro, to zapytałam pana leśniczego Pawła Andruszewskiego z Leśnictwa Ostrowy, czy to oznacza, że tutaj także te tereny później będą wylęgarnią różnego rodzaju owadów, komary pewnie całymi chmarami. Tak byłam ciekawa, jak to wtedy się żyje i mieszka właśnie w takim oto terenie i jak się pracuje tak naprawdę w takim terenie, gdzie jeszcze później na przykład myszki też dają się we znaki, to tak całkiem, całkiem konkretnie.
No właśnie, w tym roku się tego obawiam, bo wróciły lata troszeczkę z wyższym poziomem wody gruntowej. No jak tu się przeprowadziłem na leśniczówkę, nawet jak córeczka mi się urodziła, to mam takie wspomnienia, że tyle bąków było, tyle komarów, jak wyjeżdżałem z leśniczówki. Szybko odpalałem samochód, z fotelikiem wnosiłem ją do samochodu, szyby w dół, parę okrążeń na parkingu, żeby te wszystkie komary i bąki powylatywały. I to wtedy dopiero mogliśmy spokojnie jechać gdziekolwiek, do sklepu czy do miasta. Czasami aż czarny zderzak był. Samochód miałem czarny i cała oblepa tego była. W szczególności widzę, owady reagują na wibracje samochodu, silnika. Jak jest odpalony, to jest zlot owadów na samochód. No i ten rok właśnie też tak. Najpierw się zacznie myszka, później komary. I mam zamiar sobie w końcu w tym roku kupić kapelusz z siatką i się nie męczyć.
I trochę będę tak jak pszczelarz po lesie chodził i pracował, ale wtedy być może po prostu da się pracować. I nawet taką ciepłą wiosną, kiedy tak bardzo to wszystko gryzie, to wiem, że leśnicy pracują w rękawiczkach, żeby ochronić również dłonie od tych ugryzień, bo absolutnie żadnego rodzaju środki chemiczne nie dają rady wtedy, kiedy jest tak dużo i tej myszki, i oczywiście także i tych komarów, i wszystkiego innego robactwa, które pcha się do oczu i do buzi, więc nawet rozmawiać za bardzo nie można. Jeżeli tylko mają Państwo takie romantyczne wyobrażenie, jak to jest pięknie żyć i mieszkać gdzieś w środku lasu, wśród tej wyjątkowej, dzikiej przyrody, z dala od innych siedzib ludzkich, to czasami warto porozmawiać z leśniczym, który tego doświadczył, który mieszka właśnie w takiej leśniczówce, niekoniecznie na skraju wsi czy lasu, ale właśnie w środku lasu, bo są też ciągle jeszcze i takie siedliska leśne. No i wtedy tak można już odrobinę rozwiać ten romantyzm, bo na przykład pierwsza podstawowa rzecz nie ma zasięgu, nie to tylko, że internetowego, więc dzieci narzekają, ale nawet telefonicznego i do tego oczywiście również takie przygody z tymi myszkami czy komarami. Naprawdę warto rozmawiać, bo wtedy nam się troszeczkę poszerzają horyzonty i nasza wiedza nie tylko ta przyrodnicza, ale i społeczna. A to co to takiego?
Mamy tutaj tak zwaną kuźnię dzięcioła.
No dobrze, ale cóż to jest ta kuźnia dzięcioła i co tam się wykuwa, jakie podkowy i dla kogo i kto jest kowalem? 801 50 10 22, kto nam z Państwa rozwikła i wytłumaczy tak naprawdę tym, którzy być może nie wiedzą, co takiego jest tą kuźnią, jak to wygląda, jak tak naprawdę tam właśnie ten dzięcioł pracuje i który dzięcioł więcej tak naprawdę kuje, jeśli chodzi o gatunki. lasmałpa.radiolublin.pl.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
Kuźnia dzięcioła, czyli tak naprawdę ten dzięcioli warsztat. Cóż to takiego jest, panie Adamie? Dzień dobry.
Witam panią redaktor i słuchaczy. Kuźnia dzięcioła to jest takie coś, on ma w drzewie taki dołek, ta szyszka mu się tam trzyma, wszystkie nasiona wydłubie z tego i wyrzuca. I następna. I pod drzewem leży masa szyszek.
To prawda. I często nie są to szyszki z tego danego gatunku, prawda? Na to
nie,
też trzeba zwrócić
on
uwagę.
Nie, przynosi, on zbiera to, co jemu pasuje.
Tak, i też wtedy, kiedy już wybierze...
No, te szyszki tak... mogą być i pod dębem, i pod innym drzewem też.
Tak. Grunt, żeby dobrze tam się kora odchyliła, tak, prawda? Jeśli mu się dobrze tak, kora odchyli, to wtedy może wcisnąć tę szyszkę tak? I tam sobie nad nią pracować.
I to jest ta jego kuźnia cała. A żadnych podków nie kuje dla koni.
Dobrze. Ale pracować pracuje jak najbardziej. Tak. Ponieważ tak pięknie pan to nam opisał, to znaczy, że zdarzyło się panu gdzieś widzieć w lesie właśnie
bardzo
taką usypaną
tego kubkę. Będę na grzybach widziałem. Bardzo dużo tego widziałem.
Bardzo dobrze. To też oznacza, że potrafi pan, tak jak i wielu innych radiosłuchaczy, po prostu czytać z tego lasu, jak z takiej mapy, bo jak się wie, czego się szuka, no to można coś ciekawego zobaczyć, bo są też tacy, którzy wchodzą do lasu i mówią, ale przecież tam w lesie to nic nie ma.
Niego nic nie interesuje takiego człowieka.
Ale też może po prostu nie wie, prawda? Być może ktoś mu nie wskazał.
Stawa, wiadomo, ale przy grzybach się znajduje różne ciekawości.
Otóż to. No zanim pan wyruszy na grzyby, to jeszcze chyba trzeba troszkę poczekać, bo tej czarki pan nie zbiera.
Proszę?
Tej czarki nie zbiera pan?
Nie, to nawet ja teraz nie chodzę, dopiero jak się zaczną grzyby, gdzieś koniec czerwca i to wtedy jest dużo robaków. To też się nie opłaci chodzić, jak trzeba pół wyrzucić, albo wiem, prawie wszystko.
No ja rozumiem.
Później dobre są grzyby, ale idzie się za... Dla ciekawości się chodzi.
To chociaż tyle, dobrze, że nie tylko za grzybem, ale tak naprawdę za właśnie tą ciekawością świata.
To i kurki wtedy są. Jak się trafi miejsce, to i można kurek nazbierać i to sporo.
I niech tak będzie. Będziemy oczywiście po te wszystkie porady, jeśli chodzi o grzybobranie, do pana się odzywać.
No, to ja będę dzwonił, jak tylko będę. Ja życie, idę na grzyby, biorę drugi telefon, nastawiam na radio i rozmawiamy.
I to nam się
na
podoba.
Rozmawiamy, a tu słyszę radio. Tak jak dzisiaj w tej chwili.
I to nam się podoba, niech tak będzie. Wszystkiego dobrego, panie Adamie. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. A my przyglądamy się tej kuźni dzięcioła w lasach sarnackich, teren nadleśnictwa Sarnaki. Tomasz Wawryniuk, starszy specjalista służby leśnej.
Dzięcioł, który, że tak powiem, żywi się zimą nasionami drzew iglastych, no ma swoje takie ulubione miejsce, które, że tak powiem, przygotowane jest do tego, żeby wetknąć szyszkę, żeby ta szyszka mu nie wypadła i zajmuje się wtedy tym swoim procederem wyłuskiwania tych szyszek i na pewno gdzieś w koronie taka kuźnia musi się znajdować i stąd te wszystkie szyszki, które już są jak gdyby przez niego przerobione, są zrzucane, następna jest przynoszona i stąd tutaj tak, a nie inaczej mamy, no pewnie, jakby dobrze policzyć, kilkaset tych szyszek. Tak, no właśnie jak to się mówi, po tym możemy poznać, że dzięcioły no, są, jak to się mówi, zmyślnymi ptakami.
Oj, bardzo, bardzo, ale też, tak jak mówi pan Tomasz Wawryniuk, starszy specjalista służby leśnej z terenu nadleśnictwa Sarnaki, tak naprawdę dzięcioły to starzy wyjadacze, więc wiedzą, jak nad tą kuźnią umieścić tę szyszkę i jak tutaj popracować, żeby coś z tego po prostu było, jakiś tak zwany urobek.
I one zostały przyniesione najprawdopodobniej przez tego naszego największego dzięcioła, czyli dzięcioła czarnego, ewentualnie dzięcioła dużego, gdyż szyszka świerka ma swoją wagę. Mniejsze dzięcioły nie dałyby, tak powiem, jej przenieść. Ponadto taka jest zasada, że im większa zima, tym w przyrodzie mogą przetrwać tylko największe osobniki ze względu na swoją ciepłotę ciała. W związku z powyższym te mniejsze dzięcioły sobie gdzieś odfrunęły, zostały tylko, ja bym to powiedział, takie, że tak powiem, tacy starzy wyjadacze i stąd są w stanie poradzić, bo już przeżyli jakąś taką zimę.
Wiosna wszędzie, kosy, sikorki, ale dzięcioła brak, pisze pani Monika. No to jeszcze trzeba powtórzyć ten spacer do lasu, żeby to wszystko zaobserwować. A jakie obserwacje pan poczynił, panie Krzysztofie? Dzień dobry.
No dzień dobry. Jadąc na początku kwietnia z Piask w kierunku Piotrkowa, tam za Majdanem, na świeżo zaoranym polu było biało od bocianów.
Wow!
Ze 40, może więcej, no trudno było zlecić wjadąc. Także tych bocianów zleciało się i jeszcze przylatywały następne.
No to piękną pan poczynił obserwację.
No tak.
Czyli już są i tak jak mówimy, to, że ich tak dużo teraz obserwujemy, to te spóźnione chyba tak lekko, delikatnie przyloty, prawda?
Tak, tak, ale to już jak mówię, to było jeszcze przed świętami, jak jechałem.
Mhm. A teraz już na gniazdach są? Gdzieś tam u pana w okolicy pracują?
No, koło Kozłówki na dwóch gniazdach już są.
Obserwuje pan, cóż tam się dzieje w tym gnieździe?
No, pewnie samica już cały czas siedzi na gnieździe, bo tylko ich główkę widać, a samiec kursuje, jak to mówią.
No, ktoś musi, prawda? Ktoś
no
musi.
Właśnie.
A czy większość tych gniazd, które są u pana w okolicy, zostało zasiedlonych właśnie przez bociany?
No, to tylko te dwa tutaj, których ja widzę. No, kosy też już urzędują równo. Sójka się kręci, jak zwykle pomiałkuje. A która umie miałczeć tutaj u mnie.
No, proszę.
Także... No nietoperze jeszcze nie wyleciały.
Ale będzie pan to wszystko...
Jak pani pamięta, pani redaktor, ja mówiłem o tych moich nietoperzach, to tam u mnie urzędują w piwnicy.
I będzie pan nam to wszystko także opowiadał, jak już tylko wylecą i będziemy czynić te obserwacje razem z panem.
Jak wylecą, to poinformuję.
Czekamy na to z utęsknieniem. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Pozdrawiamy serdecznie.
Małgosię, która też słucha radia.
Pozdrawiamy wszystkich państwa. Wiemy, że w wielu domach jest to takie słuchanie jak najbardziej rodzinne, więc nie zapominamy o małżonkach z jednej i z drugiej linii, ale również i o dzieciach, bo one też razem z nami słuchają. I to często dzieci mówią nam o tym, jak to bywa z tymi bocianami, jak to było także i w tym roku.
Wczesną wiosną, gdzieś w Egipcie, przyszedł bocian na lotnisko z żoną, panią bocianową, z dwojgiem dzieci i walizką. Żona była wystrojona, dzieci miały nowe trepki, a walizka piękną rączkę, wizytówkę i nalepki.
No i jak to na lotnisku, drodzy państwo, kiedy ten bociek już, jak państwo słyszeli, z całą rodziną się pojawił, no to wiadomo, że obsługa lotniska też się pojawiła.
Przyszła pani stewardessa i spytała, gdzie pan leci? Do ojczyzny, proszę pani, wiozę żonę oraz dzieci. Chce pan lecieć samolotem? Samolotem będzie szybciej, a my ani chwili dłużej już nie chcemy być w Egipcie.
No, Egipt wiadomo, piękny, ciekawy, egzotyczny i turystyczny dla Polaka kraj, ale...
Bardzo dobrze, że pan wraca. Każdy panu rację przyzna, najpiękniejsza i najlepsza zawsze przecież jest ojczyzna.
I skoro już te bodźki do ojczyzny powróciły, to my też razem z nimi jak najbardziej będziemy wędrować, będziemy oczywiście obserwować wszystko to, co dzieje się i w lesie, i na tych bocianich gniazdach. Będziemy czekać na Państwa fotografie lasmałparadiolublin.pl. Będziemy czekać także na Państwa opowieści prosto z lasu wraz z tymi wszystkimi wyjątkowymi dźwiękami leśnymi, bo my w radiu przecież także i te dźwięki od Państwa zbieramy. I tak sobie pomyślałam o tych miauczących ptakach, o których opowiadał pan Krzysztof z okolic Kozłówki. Też byśmy chcieli takie nagranie. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Bardzo dziękujemy Państwu za te wszystkie nasze dzisiejsze rozmowy i to nasze leśne wędrowanie po lasach różnorakich, po lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zapraszamy Państwa i do lasu, i do spotkań także na antenie, jak zawsze w każdą sobotę tuż po godzinie 7. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.